Witam Państwa, Lech Pilarski. Opozycja próbuje zwierać szeregi i przedstawiać swoje plany. Na razie jednak nie widać na horyzoncie jej scementowania. W obozie rządowym również tarcia. Jarosław Gowin zawiesza udział w Radzie Koalicji. Czy to oznacza, że może dojść do przedterminowych wyborów? Ponadto o łagodzeniu obostrzeń. Czy zamierzenia rządu nie są zbyt powolne? Czy należałoby ten proces przyspieszyć? Co z pomocą dla rolników? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj z nami są senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Redaktorze.
Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
I szef SLD na Podlasiu Piotr Kusznieruk.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Panie senatorze, jak pan ocenia to sobotnie wystąpienie szefostwa Koalicji Obywatelskiej, a właściwie Platformy Obywatelskiej?
To znaczy, na razie się przyglądam tym zapowiedziom i temu wystąpieniu. Na razie tutaj nic nie widać. Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska próbuje cały czas ten sam scenariusz realizować. Ten scenariusz się nie sprawdza na dzień dzisiejszy. Widać, że są tarcia w samej opozycji, jeżeli chodzi o propozycje złożone przez Platformę Obywatelską. Na razie to nie prognozuje jakiegoś większego sukcesu tej propozycji. Spokojnie przyglądamy się i analizujemy tą całą sytuację.
Nihil novi sub soleil, można by tak podsumować?
Tak, no nic nowego. Już mieliśmy tego rodzaju próby i przy wyborach do Europarlamentu. Mieliśmy też taką próbę w wyborach do Senatu. Ona z różnym skutkiem w różnych okresach jest realizowana, ale generalnie myślę, że Platforma Obywatelska nie ma pomysłu na rządzenie Polską, nie ma pomysłu na to, co zrobić z elitami politycznymi, co zrobić, żeby społeczeństwu, mieszkańcom żyło się lepiej. Próbuje jakichś takich różnych takich propozycji, odgrzewa jakieś stare już propozycje, także można powiedzieć, że nic nowego ze strony Platformy Obywatelskiej.
Stefan Krajewski, zaskoczyła pana ta propozycja koalicji, wspólnego wystawienia kandydatów?
No, każda z partii politycznych ma prawo przedstawiać swoje propozycje i swoje pomysły. My jako Koalicja Polska dawno zapowiedzieliśmy, że trzeba wystawić dwa bloki, nie jeden blok duży, bo no, trudno jest pogodzić poglądy tych, którzy są konserwatystami, tych, którzy szukają tego środka, centrum. No i tutaj z politykami liberalnymi, politycy lewicy. Oczywiście są projekty, które nas łączą wszystkich, bo przede wszystkim demokratyczne państwo i przestrzeganie tego prawa przez tak naprawdę szanowanie konstytucji, to jest kilka takich ważnych rzeczy. Natomiast tutaj każdy z nas ma swoje pomysły i to chcemy realizować. My zapowiedzieliśmy i przed wyborami parlamentarnymi, przed wyborami prezydenckimi, wcześniej przed wyborami samorządowymi, nasz plan, te dokumenty programowe, które pokazują, co chcemy zmieniać, co chcemy robić, chcemy to realizować, ale też widzimy, że presja ma sens. Parę rzeczy, które zgłaszaliśmy na początku, nie było na to zgody. Dzisiaj chociażby to luzowanie obostrzeń, otwieranie gospodarki. Uważamy, że dobrze, że te głosy zostały usłyszane w końcu przez rząd, że to, co mówili przedsiębiorcy, to co mówili samorządowcy, nie tylko samorząd terytorialny, ale i samorządy zawodowe, w końcu zaczęło do rządu docierać i trzeba gospodarkę otwierać.
Zaraz do tego wrócimy, jeśli pan pozwoli, ale chciałbym, żeby pan przybliżył te propozycje dwóch bloków. Kto będzie dzielił na te bloki? Czy jakaś maszyna losująca będzie, która zdecyduje, że dana partia pójdzie do bloku na lewo, a druga do bloku bardziej na prawo?
Nie, no każdy startujący polityk wybiera listę, wybiera partię, z której startuje, do której jest mu bliżej. I my tutaj określamy się jako partia taka centrum chadecka. Chcemy realizować te założenia środka. No ten wspólny duży blok w naszej ocenie się nie sprawdził, zarówno przy wyborach europejskich, jak i ta druga tura przecież wyborów prezydenckich też to pokazała w jakiś sposób. Dlatego też mówimy, że każdy powinien tak startować z tego ugrupowania, z tej listy, która jest mu bliższa. No nie da się tych wszystkich kwestii światopoglądowych pogodzić, myślę, na jednej liście, bo albo trzeba będzie udawać, że czegoś się do tego programu nie weźmie, albo będą rzeczy zapisane, które nie będą dla wszystkich do przyjęcia i to jest ta kwestia.
No ale pytanie, może nie robić wspólnego programu, tylko stwierdzić, że wystawiamy delegowanych przez partię do parlamentu i nie próbować uzgadniać programu. Każdy zachowuje autonomię programową i każdy mimo wszystko jednak startuje ze wspólnej listy, nie sądzi pan?
Tak się wydawało przed wyborami do Europarlamentu, jednak no, kampania wyborcza to dyskusja. Dyskusja o wizji państwa, o programie wyborczym, który się przedstawia. No i są te kwestie, które nas różnią. Są, tak jak powiedziałem, są kwestie, na które wszyscy się pewnie byśmy zgodzili, ale po co? Ja uważam, że dobre dwa bloki, wystawienie takich i to, co już dzisiaj się dzieje po stronie polskiej Zjednoczonej Prawicy i to, co jeszcze się wydarzy w najbliższym czasie, bo już chyba się kończą różne te obietnice, ale też przede wszystkim kończą się pieniądze, których miał być bezmiar. A jednak się okazuje, że to jednak racjonalnie trzeba się zachowywać i nie da się planować tylko dziś i jutra. Trzeba też dalekosiężnie spojrzeć na to wszystko.
Piotr Kuśnieruk, szef SLD na Podlasiu. Widzi pan na horyzoncie zjednoczenie opozycji?
My próbowaliśmy do takich projektów podchodzić. Byliśmy chyba najbardziej i najdłużej funkcjonującym zwolennikiem wspólnej listy wyborczej w wyborach parlamentarnych. Walczyliśmy, że tak powiem, o tą listę do ostatniego dnia. Wystartowaliśmy oddzielnie. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, nie jesteśmy przeciwnikami wspólnej listy. Natomiast trzeba...
No właśnie, to jak odróżnić, panie Piotrze, wspólną listę od koalicji? Po co próbować połączyć wodę z ogniem, jak można się zdecydować na wspólną listę?
Wspólną listę koalicyjną, tak? Nie partyjną, tylko koalicyjną, ale żeby coś takiego powstało, trzeba zacząć zgodnienia wspólnych cech programowych. Dziwnie to troszeczkę wygląda, jeżeli wspólne cechy programowe, o tych wspólnych cechach dowiadujemy się z
presji. Mam prośbę do panów Stefana i pana senatora Komorowskiego, żeby na moment wyłączyć mikrofony. Wtedy ułatwimy wypowiedź panu Piotrowi Kuśnierukowi.
I dziwnie to wygląda, gdy dowiadujemy się o wspólnym programie, który nie został ustalony w ogóle z lewicą, z konferencji prasowej Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej. Sytuacja jest w ogóle dla nas zaskakująca. Faktycznie jesteśmy skłonni do prowadzenia rozmów na temat szerokiej koalicji. Jeżeli w tej koalicji oczywiście, jeżeli ta koalicja będzie szeroka i w tej koalicji oprócz Lewicy i Koalicji Obywatelskiej wystąpi również PSL. Jeśli czegoś takiego się nie zdoła zrobić, no to zgadzam się tutaj z panem posłem Krajewskim, że trzeba wystartować w dwóch albo w trzech dużych, w miarę rozbudowanych blokach. Natomiast decydującą sprawą jest tak naprawdę ustalenie programu i decydującą sprawą jest nie zaskakiwanie swoich współpartnerów takimi wydarzeniami medialnymi, jakie miały miejsce w sobotę. Dlatego, że
w pana opinii, dlaczego doszło do przedstawienia takiej propozycji bez wcześniejszej próby porozmawiania, wysądowania ewentualnego stosunku współkoalicjantów do pomysłu?
Nie potrafię zrozumieć strategii Koalicji Obywatelskiej, bo taki ruch zamiast przyciągać zraża. Po prostu zostało to źle odebrane, tak nie należy postępować. Wystarczyło zadzwonić do szefów poszczególnych partii, wystarczyło poprosić o zebrania zarządów poszczególnych partii, wysłać jakiś klucz programowy, nie wiem, 5-7 punktów kluczowych, z czym się zgadzamy, z czym nie, i przedstawić te wspólne punkty, to co nas łączy. Natomiast generalnie pod logiem lewicy pojawiały się stwierdzenia przewodniczącego Platformy Obywatelskiej czy pana prezydenta Trzaskowskiego, z którymi my się jako lewica absolutnie nie zgadzamy i nie podpiszemy się pod tym. Natomiast ktoś, że tak powiem, na tej konferencji używa naszego loga, domniemując, że my się pod tym podpiszemy. Mamy pewne punkty kluczowe, które są kluczem dla naszego programu, z którymi się nie zgadzamy. Oczywiście łącznie z PSL-em i z Platformą Obywatelską zgadzamy się, że łamanie konstytucji jest niemożliwe, że źle przeprowadzona reforma sądownictwa niszczy, że tak powiem, nasz kraj, że Prawo i Sprawiedliwość słabo sobie radzi z częścią gospodarczą związaną z pandemią i wieloma innymi punktami, i z tym się zgadzamy. I to są nasze wspólne punkty, ale pewne rzeczy no, są różne. I teraz kwestia ustalenia. Jeżeli decyzje polityczne zapadną we wszystkich partiach politycznych, łącznie z PSL-em, no to my zapewne podejmiemy merytoryczną decyzję i być może się zgodzimy na taką koalicję.
A może, panie Piotrze, a może wam bliżej zamiast do Platformy, do Hołowni?
Nie, na pewno nie. To znaczy sytuacja wygląda w ten sposób, że no w Platformie Obywatelskiej jeszcze jakieś symptomy, drobne symptomy naszej części programowej dostrzegamy, natomiast no partia Szymona czy ruch Szymona Hołowni jest mocno konserwatywny w tym zakresie. Poza tym mało wiarygodny, to znaczy człowiek, który był de facto człowiekiem Kościoła czy przez wiele lat, na pewno nie zagwarantuje nam próby rozdzielenia Kościoła od państwa i ograniczenia wpływu Kościoła na życie społeczne. A to są dla nas istotne jak gdyby postulaty w tym zakresie. Nawet jeżeli Szymon Hołownia wypowiada się o tym, że tak zrobi, no to niestety jego dotychczasowa 20- czy 30-letnia postawa w tym zakresie nie wskazuje na to, żeby aż tak dramatycznie w przeciągu ostatniego roku zmienił poglądy. Być może przez następne 2 lata do wyborów nas utwierdzi w tym przekonaniu, że ma takie pomysły. Ale na razie jest to za wcześnie. Rok
po 30... To oznacza, że spora część opozycyjnego elektoratu będzie poza zjednoczoną opozycją.
Być może jest to rozwiązanie.
Paradoksalnie.
Być może jest to rozwiązanie, o którym powiedział pan poseł Krajewski, powołania 2 bloków albo 3 w miarę czytelnych i jasnych dla wyborców.
Ale to będzie oznaczało, że głosy się będą jednak mimo wszystko rozdzielały.
Ja powiem w ten sposób, że gdybyśmy poszli do poprzednich wyborów zgodnie z koncepcją 1 bloku, głosy by się zsumowały i nie mielibyśmy problemu systemu Donta, prawdopodobnie byłaby większość opozycyjna, która by tworzyła nowy rząd. Ponieważ podzieliliśmy się, każdy wszedł oddzielnie do tego parlamentu, nie udało się
uzyskać. Ale to oznacza, panie Piotrze, że nic w tym zakresie się nie zmienia. No bo niezależnie, czy to będzie jeden, czy to będą 2 bloki, ale czy 3 bloki, to prawo Donta będzie działało.
Panie redaktorze, ja powiem panu w ten sposób. Tak jak powiedziałem, lewica nie jest przeciwna wspólnej liście. Problem polega na tym, że musi przy wspólnej liście być w miarę czytelny, jasny, wspólny program, a poza tym ten wspólny program i te wspólne pomysły powinny być raczej uzgodnione z partiami politycznymi, których się używa loga. Tak nie zrobiono, no to po prostu nieładne fapa. Natomiast no, ja powiem w ten sposób, jeżeli Platforma potrafi wyjść z tej sytuacji w miarę jasno i logicznie i przedstawić nam, dlaczego to zostało zrobione, zapewne będziemy podejmować w tej sprawie decyzję. Nie będziemy tego negować. Podchodzimy zdroworozsądkowo. Dzisiaj na tym etapie tak naprawdę o wspólnej koalicji, za wyjątkiem tego, co pan wie, co wiedzą widzowie oglądający oglądający konferencję prasową. My nic nie wiemy. Natomiast nie powinno zdecydowanie tak to wyglądać.
Pytanie do pana senatora Marka Komorowskiego. Także niespokojna atmosfera, spore emocje w obozie Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj przeczytałem wiadomość, że Porozumienie Jarosław Gowin nie weźmie udziału w zbliżającej się Radzie Koalicji.
Znaczy tak, znaczy tą wiadomość też przeczytałem. Nie mam tam bliższych informacji na ten temat. No, trzeba powiedzieć, że różnorodność stanowisk, zdań jest jakimś czymś normalnym w każdej koalicji, bo widzimy tutaj na przykładzie tego wcześniejszego tematu, jeszcze tam żadna koalicja nie zawiązała się, a już są rozbieżne stanowiska, ścieranie się poglądów. W funkcjonującej koalicji, w której tak rządzącej, mamy kilka różnych stanowisk. One się w tych poszczególnych partiach są artykułowane i one się gdzieś tam ścierają. Także wymiana zdań, poglądów jest czymś normalnym. Natomiast no, w Porozumieniu to wiemy.
Nie ma porozumienia.
Jakiś problem powstał statutowy, które to Porozumienie będzie musiało to samo rozwiązać, kto kieruje Porozumieniem na dzień dzisiejszy, kiedy będzie wybór nowych władz Porozumienia. Mam nadzieję, że nie odbije się to w efekcie na przyszłość koalicji. Czy w tej, czy w innej formie koalicja będzie funkcjonowała. No, taką żywię nadzieję. Koalicja jest dobra dla Polski. Kraj się rozwija. Nie zgadzam się tutaj z poprzednikiem, że rząd nie radzi sobie z pandemią. Ten rząd doskonale sobie radzi z pandemią, bo co by było, gdyby poprzednie rządy były, gdzie słyszeliśmy, że pieniędzy nie ma i nie będzie, to już byłaby tragedia. Jak również, że reforma sądownictwa niszczy Polski. Nic Polski tutaj nie niszczy na dzień dzisiejszy i takim stwierdzeniom trzeba się przeciwstawiać.
Ale no, te nieporozumienia w obozie Zjednoczonej Prawicy nie wróżą, czy nie przyczynią się do przyspieszenia wyborów. Jak pan sądzi? No bo jednak przewaga w parlamencie, myślę tutaj o Sejmie, nie jest zbyt duża. I odejście, czy zmiana barw pewnej grupy, nielicznej grupy posłów, może zaważyć na wsparciu rządu na przykład.
No, znaczy, to jest jak gdyby chyba przedwczesne są stwierdzenia i myślę, że przedwcześnie opozycja się już tutaj ręce zaciera i się cieszy się jakąś taką sytuacją. No jest jakiś tam kryzys na pewno, bo kryzys wywołany w samym Porozumieniu z efektem, kto tak de facto tym Porozumieniem na dzień dzisiejszy kieruje, czy pan Gowin, czy pan Bielan. Ale to nie może zaważyć i myślę, że to nie zaważy na sytuacji całej koalicji i funkcjonowania. Powiedziałbym, że ze strony opozycyjnej nie widzę tutaj jakiegoś kompleksowego programu dla Polski. Bym powiedział wręcz, że brak jest takiego kompleksowego programu. Sytuacja zmierza do tego, że jest jeszcze szereg rzeczy do wykonania i w zakresie gospodarczym i społecznym. Także mam nadzieję, że ta koalicja będzie funkcjonowała i przedwczesnych wyborów nie będą. One się odbędą w konstytucyjnym terminie.
A Stefan Krajewski z PSL-u, jak pan komentuje to, co się dzieje w obozie Zjednoczonej Prawicy, co się dzieje w Porozumieniu?
To nie jest tak, jak mówi pan senator, że my się z tego cieszymy, że gdzieś tam w Zjednoczonej Prawicy okazało się, że tego zjednoczenia zaczyna trochę brakować. No tutaj Gowin widzi też, że ten jeden ze współkoalicjantów, czyli Solidarna Polska, stawia swoje warunki co nieraz. I Porozumienie dochodzi też do tego wniosku, że mogą coś tam ugrać od Prawa i Sprawiedliwości. Starają się postawić swoje warunki w związku z tym, że właśnie widzą, że kilka tych głosów może zdecydować o wszystkim. Cieszę się, że tutaj Jarosław Gowin i Porozumienie no, miało jakoś takie normalne podejście, jeśli chodzi o kwestie tych wyborów na wiosnę, jak to wszystko wyglądało. Dzisiaj też myślę, gdyby ten rząd upadł, no to też to nikomu by nie służyło, bo w tej dobie pandemii wiemy, jak wszystko jest kwestią problematyczną, żeby przeprowadzić, czy te wybory, czy cokolwiek. No, też społeczeństwo zaufało politykom Zjednoczonej Prawicy, więc teraz muszą się z tego rozliczyć, co obiecali, a tak to będzie znowu składanie na następców, na poprzedników, tak jak słyszymy. No nie jest tak, że te pieniądze by się nie znalazły na pandemię, bo panie senatorze drogi, przecież gdybyście nie zaciągnęli ogromnych kredytów, gdybyście nie podjęli takich niepopularnych decyzji, to dzisiaj też by tych pieniędzy nie było. To nie jest tak, że poprzednicy tych pieniędzy nie wzięli, a wy mogliście. Tak samo jak Unia Europejska zdecydowała się zaciągać kredyty, bo każdy, kto rządzi, to myślę, że nie był na tyle przewidywalny, żeby uznać, że będziemy walczyć z pandemią, która przyszła znienacka. Więc każdy sobie z tym musiałby poradzić i radzi. No, dlatego też jako opozycja, ale taka zdroworozsądkowa, mówimy przecież, ile poprawek proponowaliśmy, ile zapisów do tego, chociażby, żeby w tych tarczach ujmować kolejne grupy przedsiębiorców, żeby nie PKD, kod PKD był najważniejszy, a to, że ktoś stratę wykazuje i trzeba mu pomóc. Dzisiaj o tej branży całej gastronomicznej rozmawiamy, żeby obniżyć podatek VAT do 5% dla nich. No takie rozwiązania wprowadzić, żeby ci przedsiębiorcy się utrzymali, no bo to oni budują tak naprawdę zasobność budżetu państwa i o nich trzeba w pierwszej kolejności myśleć. Tu nie mówię tylko o przedsiębiorcach tych z branży gastronomicznej, hotelarskiej, ale wszystkich przedsiębiorcach i też niektórych rolników też trzeba uznać za takich przedsiębiorców, bo oni na takich samych zasadach dziś funkcjonują i na to pomoc czekają. Więc tych problemów jest dużo. Tarcia, na pewno zawsze w koalicji bywały tarcia i będą, bo to jest jednak niejednolity twór, bo kilka partii wchodzi, przecież też doskonale wiemy, jak to wyglądało w ciągu 8 lat, kiedy współrządziliśmy z Platformą Obywatelską, pojawiały się różnice zdań, różne problemy po drodze. No i tutaj też te mniejsze partie dzisiaj się zaczynają zastanawiać, czy iść dalej, startować z jednych list i znowu być ubezwłasnowolnionym poprzez te finanse, które są wspólne, czy też walczyć o te głosy oddzielnie. No ale to też dobrze się nie skończyło dla tych małych partii. To też wiemy, jak to wcześniej wyglądało w poprzedniej kadencji.
Pytanie do pana Piotra Kusznieruka. Czy no, te nieporozumienia, tarcia w łonie rządowym mogą doprowadzić do przedwczesnych wyborów? Mamy problemy z połączeniem z Piotrem Kusznierukiem. No to właśnie...
Teraz
jest dobrze.
Nie sądzę, żeby doprowadziły do jak gdyby przedwczesnych wyborów. Wewnątrz partii Jarosława Gowina pojawiło się jakieś organizacyjne nieporozumienie. Myślę, że jest to elastyczna partia i ona się po jakimś tam dłuższym zastanowieniu dostosuje do
Ale czy to oznacza, że na przykład ze strony największego koalicjanta w Zjednoczonej Prawicy podjęte były działania, które miały doprowadzić do przygaszenia czy osłabienia pozycji Jarosława Gowina?
Jest to możliwe, ale ja się jednoznacznie na ten temat nie mogę wypowiedzieć. Możemy się wypowiadać na zasadzie domniemań, a chcielibyśmy też rozmawiać na zasadzie faktów. Wiadomo, że przy okazji wyborów Jarosław Gowin mocno się postawił Prawu i Sprawiedliwości. W związku z tym, że tak powiem, pewnie jego opinia nie była przyjęta z zadowoleniem przez zarząd Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no, trudno mi domniemywać, że no, był tam jakiś desant zrobiony. Byli to działacze, którzy byli w tym porozumieniu, podjęli taką decyzję. Być może po prostu chcieli przejąć władzę, albo tą władzę przejmują. Natomiast nie sądzę, żeby to doprowadziło doprowadzało do sytuacji, w której w najbliższym czasie będziemy mieli przesilenie rządowe i generalnie Zjednoczona Prawica się rozpadnie. Pewnie będziemy mieli kilkanaście dni dyskusji nad tym, kto rządzi, czy kto decyduje. Być może teraz nie ma atmosfery do wspólnego spotkania gremium Zjednoczonej Prawicy, bo występują jakieś wątpliwości. Myślę, że to wróci do swojego trybu w momencie, kiedy jednoznacznie załatwi się sprawę personalną i sprawę reprezentacji partii politycznej. Nie dziwię się, że teraz zostały zawieszone rozmowy, ponieważ jeżeli są wątpliwości personalne, kto jest organem jednoosobowym tej partii, no to być może nie chce po prostu w tych rozmowach uczestniczyć, bo nie mógłby podejmować wiążących decyzji. Sądzę, że za kilka dni się sprawa unormuje, natomiast to przesilenie nie jest tak istotnym przesileniem, żeby zmieniło aktualny układ rządzący.
Ale ta sytuacja pokazuje, jak ważny jest statut i przestrzeganie go.
Tak, tak. No, ale to w dużych funkcjonujących partiach politycznych tak to wygląda. No, są gremia decyzyjne, jest przewodniczący, są zarządy partii, są rady krajowe. Do tego się po prostu należy stosować. Być może ten statut też, ja nie znam statutu partii Jarosława Gowina, był w pewnych punktach niejasny. Więc no, trzeba to ustalić. Mi się trudno wypowiadać na temat sytuacji organizacyjnej w partii Porozumienie, ponieważ ja się statutem tej partii nie bardzo interesowałem.
Rozumiem. Pytanie do senatora Marka Komorowskiego. Przypomnę, senatora Prawa i Sprawiedliwości. Czy w pana opinii zamierzenia rządu w sprawie łagodzenia obostrzeń nie są zbyt powolne? A może wręcz przeciwnie, uważa pan, że są zbyt duże?
Znaczy, myślę, że moje zdanie jest takie, że one są na miarę możliwości aktualnej sytuacji epidemicznej, która panuje. Musimy pamiętać, że to nie tylko Polska, ale cała Europa, a tutaj wręcz świat stanął przed dużym wyzwaniem w związku z panującą epidemią. Wszystkie kwestie zachorowalności, umieralności są analizowane. Trzeba przede wszystkim, głównym celem jest to zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Każdy kraj to realizuje na swój sposób, Polska również. Trzeba pamiętać i przypomnieć może, bo to tak łatwo jest mówić, ja słucham tego dość często na posiedzeniach Senatu i Komisji i posiedzeń plenarnych na temat epidemii i jej walki, że w Polsce od II wojny światowej ubiegły rok 2020 był rokiem, w którym było najwięcej zgonów. To jest ponad 480 tysięcy, z czego około 80 tysięcy to jest związanych z COVID-19. A listopad, zresztą przede wszystkim trzeba też pamiętać, że przesilenia jesienne i wiosenne zawsze były najgorsze dla społeczeństwa. Że w przesileniu jesiennym w samym listopadzie zmarło ponad 60 tysięcy, czy około 60 tysięcy osób. To jest dwa razy tyle, co w 2019. A pierwszy tydzień listopada był najtragiczniejszy, gdzie było zgonów ponad 16 200 zgonów. Teraz stoimy przed przesileniem wiosennym i trzeba się przygotować i tak ograniczyć tą epidemię, żeby ten COVID nie zabijał Polaków, nie zabijał mieszkańców. Trzeba po prostu zachować dystans, maseczki, stosować się do wszystkich zaleceń, nie podchodzić do tego lekceważąco, bo widzimy, co się dzieje w Portugalii. Ja rozumiem tą sytuację poszczególnych branż i to analizujemy i współczujemy branżom. Stąd też rząd wprowadza poszczególne tarcze, w których stara się pomagać. Sytuacja poprzednio, ten budżet, który się bilansował, gdyby on był wtedy z deficytem i to znacznym, jak to bywało w latach wcześniejszych, to byśmy sobie nie poradzili wówczas z panującą epidemią. Teraz wiadomo, że nie może być budżetu niedeficytowego czy z nadwyżką, bo są bardzo duże wydatki, obciążenia są bardzo duże dla budżetu z tym związane. Ale uważam, że rząd analizuje to na bieżąco z nauczycielami, ze szkołami. Dwukrotne poddanie wszystkich nauczycieli testom świadczy o tym, że z wielką troską podchodzimy do poszczególnych gałęzi i szkolnictwa, ale też i innych gałęzi są analizowane. No pewnie, że ja też spotykam się i w Łomży, i restauratorzy, jak po ulicach gdzieś idę, to też mnie tam zaczepiają i podnoszą swoje problemy, ale musimy zachować jeszcze trochę cierpliwości, musimy przejść przez te przesilenie wiosenne, zobaczyć, jak to będzie się rozwijało dalej. Mam nadzieję, że około lata wakacji sytuacja związana z epidemią zostanie opanowana.
Stefan Krajewski.
Ja nie mówię, że tutaj wszyscy by mieli inne recepty, bo to sytuacja była nowa, która zaskoczyła, ale tak jak w pierwszej fali można to zrozumieć, że to było zupełnie nowo, tak już ta jesienna fala wyglądała gorzej. Kiedy ja w marcu, w kwietniu na konferencjach prasowych mówiłem i wzywałem chociażby władze województwa podlaskiego, wojewodów, marszałków, by te szpitale nie robić chociażby w Łomży tego wielkiego szpitala szpitalem covidowym tylko w części. Nie było na to zgody i zrozumienia. I to, co pan Komorowski zauważył, to tak jest, że ludzie umierali nie na COVID, tylko dlatego, że nie było dostępności szpitali. Te badania, które powinny być robione, zabiegi, lekarze się pozamykali w dużej mierze, bo bali się sami COVID-u. I tutaj też trzeba nad tym mieć jakieś zarządzanie, trzeba o tym mówić, bo to nie tylko sam COVID, przecież rokrocznie wiemy, że te problemy przychodzą. Kwestie chociażby chorób układu krążenia, oddychania, to są schorzenia, które wymagają szybkiego działania, szybkiej reakcji.
Ja przypomnę, czy te zmiany obostrzeń to nie są zbyt powolne, czy w pana opinii powinny być bardziej radykalne?
Nie, no wszystko, tak jak mówimy już od wielu miesięcy, wszystko powinno być w reżimie sanitarnym robione. Ja zawsze na przykładzie kościołów, czy też tutaj galerii handlowych. Jeśli da się, tam dało się policzyć metry na osobę, tak samo trzeba to robić w kwestii hoteli, w restauracji, domów weselnych. Też ci właściciele nie chcą robić tak zwanej wolnej amerykanki, bo przecież jeśli są w stanie utrzymać reżim sanitarny, jeśli chodzi o wydawanie posiłków, tak samo i jeśli będą te miejsca otwierać, to będą o to dbali, będą tego pilnować, bo dla nich też to jest nie lada problem, ale z drugiej strony też już ich budżety nie wytrzymują. Ta pomoc do części trafiła w ramach tarcz, ale ci, którzy są związani z tą branżą weselną, o której mówiliśmy, wizażystki, kosmetyczki, fryzjerzy, oni wszystko co z tego, że jest otwarte, jak nie mogą korzystać dzisiaj z tego, tak, bo nie ma wyjść, nie ma imprez, nie ma dużych wesel, tak jak w naszym województwie i to jest zablokowane, więc trzeba słuchać ich głosu. Tutaj z jednej strony głos epidemiologów, lekarzy jest ważny, ale gdzieś tam wypośrodkować to trzeba, bo takie widzimy odbijanie się od ściany do ściany. Najpierw było zamykanie lasów, później było luzowanie wszystkiego na wakacje. Kiedy dzieci wracały do szkoły, mówiliśmy testować, sprawdzać, żeby się nie okazało, że w połowie września nastąpi wzrost zachorowań. Minister Piątkowski przecież nawet na antenie Radia Białystok mówił, że nie mamy racji, że wszystko jest spokojnie, można wracać do szkół, jest opanowane. Okazało się, że po tym powrocie do szkoły zaczęła rosnąć liczba. Później przyszło to przesilenie jesienne, o którym któryś pan senator wspominał. No i tak to dzisiaj wygląda, jak wygląda, więc trzeba też zdroworozsądkowo do wielu kwestii podchodzić. Zabezpieczać przede wszystkim mieszkańców. Nigdy nie wolno lekceważyć, bo widzieliśmy ci, którzy się zachowywali nieodpowiedzialnie, nieważne z której strony sceny politycznej, takie zachowanie powinno być potępione, to nie wolno i grać z chorobą, i grać z pandemią.
Piotr Kuśnieruk, w pana opinii szybko odmrażać gospodarkę, łagodzić obostrzenia?
Na następującą sytuację. Znajdujemy się w sytuacji epidemiologicznej, w jakiej się znajdujemy. I to jest fakt. Trzeba sobie zdawać sprawę, że pewne obostrzenia związane z reżimami sanitarnymi muszą występować. Generalnie organizacyjnie państwo powinno doprowadzać do tego, żeby społeczeństwo poniosło jak najniższe straty i gospodarcze, i również zdrowotne. Pierwszym punktem, w którym Prawo i Sprawiedliwość nie sprawdziło się, jeśli chodzi o organizację bezpieczeństwa obywateli na drugim etapie pandemii, była niewystarczająca ilość szczepionek przeciwko grypie. Zapowiadano, że te szczepionki się pojawią w odpowiedniej ilości. W krajach ościennych Słowacja, Czechy, Niemcy te szczepionki były w odpowiedniej ilości. W związku z tym w tamtych krajach odnotowujemy niższy współczynnik umieralności grupy 60+ osób zaszczepionych na grypę. Ponieważ korelacja między COVID-19 a grypą w ostrym przebiegu prawie trzykrotnie zwiększa stosunek umieralności obywateli. W związku z tym niedostępność tych szczepionek spowodowała dla pewnej grupy osób, które mogłyby się zaszczepić i chciałyby się zaszczepić, większe ryzyko jak gdyby bezpieczeństwa. Należy to ryzyko minimalizować. Zgadzam się z tym, że na razie szkoły powinny być zamknięte do momentu, kiedy nie wyszczepimy nauczycieli, bo to naraża ich na poważne ryzyko. I zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, że do momentu, kiedy część społeczeństwa, tak zwana 65+, nie zostanie prawidłowo wyszczepiona, umieralność będzie stosunkowo wysoka. W związku z tym powinniśmy...
To jak łagodzić obostrzenia? Jakie decyzje podejmować?
Obostrzenia powinno być to podejmowane zdroworozsądkowo, to znaczy całkowite, że tak powiem, zamknięcie hoteli, myślę, że było mocno bezsensowne, ponieważ w innych państwach to nie występowało w ten sposób. Trzeba było dać ludziom szansę przynajmniej częściowo zarobić. Dawanie na przykład pomocy publicznej w tym momencie, kiedy trzeba zgłosić również dokumenty związane już po roku funkcjonowania epidemii, że się nie zalega z podatkami, kiedy ludzie ledwo kończą koniec z końcem, zaświadczenie o niezaleganiu podatkowym zaczyna być dokumentem dla dużej grupy przedsiębiorców, którzy chcą po prostu przeżyć, dokumentem irracjonalnym. I te obostrzenia są po prostu czasami jak gdyby nieludzkie w tym zakresie. Ja podaję konkretne przykłady. Brak wyszczepienia obywateli, zamykanie pokoi hotelowych, gdzie w pokoju hotelowym najczęściej funkcjonuje jedna osoba albo osoby ze sobą bliskie. One są oddzielone ścianami, posiłki można było podawać do pokoi, więc to zamykanie było jak gdyby bezsensowne. Skupienie się na grupie nauczycieli, chociaż moim zdaniem nauczanie zdalne do czasu wyszczepienia 60+ powinno jednak potrwać, bo tego się nie da zatrzymać i wszędzie w Europie tak to się odbywa. To są punkty, które nie zostały dotrzymane i to są punkty istotne. Pomijając jeszcze inną sytuację, że u nas te szczepienia idą w dziwnym tempie, uzależniamy je wyłącznie od dostaw szczepionek z Unii Europejskiej. W momencie, kiedy na początku roku ubiegłego, kiedy można było składać te zamówienia, zwiększać te zamówienia, polski rząd w tym uczestniczył słabo albo był w jakiś sposób niezadowolony z trybu zamawiania.
No ale to niewiele zmienia ze względu na to, że producenci zachowują się jak się zachowują. Gdyby oferowali tę szczepionkę, czy te szczepionki w większej liczbie, to z pewnością sytuacja by wyglądała inaczej.
Ja powiem w ten sposób. Myśmy zdecydowali się na zakup minimum. Jeżeli byśmy kontraktowali dodatkowe pule szczepionek, ta sytuacja by wyglądała trochę lepiej.
100 milionów to spore liczby.
Tak, tylko proszę pamiętać, że zdecydowaliśmy się wyłącznie na szczepionki, które były kupowane przez Unię Europejską, a tak naprawdę wszystkie państwa większe negocjowały też oddzielnie własne pule szczepionek.
No, zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Na razie, jak słyszymy, wszyscy są zgodni, że z obostrzeniami czy z łagodzeniem obostrzeń trzeba uważać i trzeba podejmować decyzje jak najbardziej związane z pewnymi realiami chorobowymi i gospodarczymi. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Dzisiaj naszymi gośćmi byli senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski. Kłaniam się.
Kłaniam się, dziękuję bardzo.
Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo, bądźcie zdrowi.
Oraz szef SLD na Podlasiu Piotr Kusznieruk.
Dziękuję bardzo za uwagę i zdrowia wszystkim życzę.
Również Lech Pilarski. Do usłyszenia.